Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu, Cezary Kościelniak przy mikrofonie. Zapraszam do kluczowego tematu, którego gościem jest dyrektor Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i profesor politologii Uniwersytetu Łódzkiego Jacek Reginia-Zacharski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
A rozmawiamy w Rzeszowie, gdzie zakończyła się 8. edycja konferencji Bezpieczeństwo energetyczne, filary i perspektywy rozwoju. O tym w kontekście polityki zagranicznej chciałbym porozmawiać z moim gościem. Panie profesorze, w ostatnich latach udało się zrealizować cel, który przez wiele lat wydawał się nierealny. Mam na myśli 100% odcięcia się od energii z kierunku rosyjskiego. W jakim stopniu ta rewolucja, bo chyba takiego słowa można tutaj użyć, zmienia naszą sytuację geopolityczną?
No, ja bym zaczął może od tego, że sytuacja geopolityczna, ona się zmienia tak czy siak i to od dłuższego czasu. Warto jest zacząć od tego, że no, naturalną rzeczą jest to, że nasze myśli biegną teraz przede wszystkim w kierunku wojny, jaka się toczy. No w istocie od 2014 roku, ale od 2022 roku, od lutego, jest w tej fazie agresywnej i brutalnej, zbrodniczej wojny, w związku z czym to jest całkiem naturalne, ale warto jest w tej perspektywie, no powiedzmy ostatnich kilku lat, jednak przypominać, że jesteśmy po pierwszym ogromnym kryzysie, którego myśmy sobie wcześniej nie wyobrażali. Możemy tutaj się tym czarnym łabędziem słowetnym posługiwać, czyli kwestia COVID-u, która rzeczywiście wstrząsnęła całym światem, ale również no, naszym i regionem, i naszym państwem. Chwilę później rzeczywiście pojawiły się przewartościowania z roku 21 i początek 22 roku. To jest wojna, w związku z czym to tempo wydarzeń, ono jest rzeczywiście zawrotne i ich głębokość, która się przekłada na zmiany geopolityczne, jest również no, trudna do wyobrażenia w warunkach wcześniejszych. W związku z czym oczywiście te zmiany się dokonują. Jeżeli idzie natomiast o nagłość z naszej perspektywy, czy z perspektywy naszego geopolitycznego usytuowania z jednej strony i polityki zagranicznej oczywiście również, to trzeba tutaj zauważyć, że myśmy się do tych zmian od dłuższego czasu przygotowywali. To nie jest proces, który został uruchomiony nagle.
Zaskoczył.
Tak, to prawda. Myśmy mieli dosyć duże, bo gdybyśmy chociażby wzięli pod uwagę no, taki przykład jak Baltic Pipe, czy wspomniana w innych rozmowach kwestia energetyki jądrowej w Polsce, to nie są tematy przecież, które pojawiły się kilka miesięcy temu. Także to był pewien proces, a bez wątpienia z jednej strony COVID, z drugiej strony przede wszystkim jednak wojna, no, stały się takimi potężnymi akceleratorami, katalizatorami właściwie wydarzeń. Tutaj warto jest, jeżeli rozmawiamy o geopolityce, spojrzeć troszeczkę szerzej, dlatego że...
Pozwolę sobie, panie profesorze, wrócić jeszcze do przypadku Ukrainy. Wielu ekspertów pokazuje, że właśnie kwestia energetyczna była jednym z głównych czynników tej wojny. Przypominamy sobie chociażby szantaże, jakie Federacja Rosyjska stosowała wobec Ukrainy przez wiele, wiele lat, jeszcze przed wojną ta słynna łaska Putina, który nagle najpierw przykręcał, później odkręcał gaz Ukrainie.
O, tak, naturalnie.
Prawda? Później atak chociażby już w czasie wojny na elektrownię jądrową w Zaporożu, która również stała się taką, analogicznie można by powiedzieć, do żywej tarczy właśnie szantażem w sumie militarnym. Czy polityka energetyczna staje się jednym z takich kół napędowych do myślenia o polityce zagranicznej państw naszego regionu znacznie bardziej niż jest to w standardzie?
Ja bym powiedział tak, że energetyka towarzyszyła ludzkości jako siła napędowa, co jest oczywiste, właściwie to prawie pleonazm nam wyszedł od początku, bo jeżeli byśmy chcieli się zastanawiać nad energetyką średniowieczną, no to wówczas paliwem była pasza i żywność, a silnikami były mięśnie, w związku z czym...
Jasne, ale czy teraz nie jest jakiś specjalny czas, który szczególnie zmienia tę sytuację?
Relacje rosyjsko-ukraińskie, o których pan wspomniał, one oczywiście były wręcz nazywane wojną gazową pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą. Tutaj też rzućmy jeszcze jeden kontekst, bo podobnego, a być może nawet tragiczniejszego losu, oczywiście nie mówię tutaj o agresji, tylko o tym wymiarze energetycznym, doświadczyła Białoruś, która przecież ponad dekadę temu toczyła również nieco bardziej kamuflowaną, może, ale nie mniej brutalną i w efekcie chyba bardziej opłakaną w skutkach właśnie starcie z Federacją Rosyjską, w wyniku czego tak naprawdę zupełnie straciła suwerenną kontrolę nad własnym systemem przesyłowym, który przestał być białoruski. W związku z czym to oczywiście jest szalenie ważne. I ja bym powiedział tak, że tak obserwując z perspektywy lat kilku czy kilkunastu, Federacja Rosyjska, czy właściwie możemy sięgnąć do końcówki lat 90., gdzie wręcz Rosja w różnych i dokumentach, i jednym doktoracie, tutaj żartobliwie możemy dodać, właśnie sformułowała swoją strategię walki geopolitycznej, wskazując na energetykę jako, nie wiem czy nie podstawową, ale na pewno jedną z dwóch istotnych, powiedzmy tam ścieżek walki, czy po prostu broni. W związku z czym to było bardzo konsekwentnie realizowane. Przez pewien czas to się splotło z polityką niemiecką. Ja bym powiedział tak, że Niemcy ostatecznie zostali...
Jak to się, panie profesorze, pytam pana nie tylko jako urzędnika, ale jako specjalistę od historii, także historii stosunków międzynarodowych, jak to się stało, że właśnie Niemcy na przykład nabrali się na tą niemiecką strategię? Czy był to czysty cynizm dla pozyskania taniej energii, czy też była to jakaś naiwność, jakiś fałszywy romantyzm, który zaślepił ich na prawdziwe cele Rosji?
Myślę, że ani jedna, ani druga. Myślę, że był to pragmatyzm, dlatego, że i tutaj to nie będzie opinia z nad Wisły, tylko raczej z nad Sekwany. Jest to opinia z końca lat 90. francuskiego politologa, już dajmy spokój nazwiskom, który zapowiadał, że następna dekada, następne dwie dekady, to będzie czas powrotu Niemiec do polityki budowania mocarstwowości. I w dziedzinie energetyki, która wówczas była identyfikowana jako pole starcia takie, powiedzmy, niekinetyczne, polityczne i na pewno niewojenne, wydawało się to po prostu świetną propozycją. Niemcy w sposób, czy tam powiedzmy aspirując do tego, że zostaną ogólnoeuropejskim hubem energetycznym, czy gazowym oczywiście, przełamywały takie ograniczenie, które ja na własne potrzeby umieściłem w grupie takich trzech państw z niedoborem, państw ze zbalansowanym zapotrzebowaniem na energetykę i państw, które mogły budować potęgę w oparciu o to, że były eksporterami, czy dostawcami po prostu surowców energetycznych. Niemcy chciały osiągnąć czwarty status, czyli państwa eksportera, który jednocześnie jest importera, które jednocześnie jest eksporterem.
Czyli takiego pośrednika.
Tak, bo na tym polegała generalnie idea hubu ogólnoeuropejskiego i ten interes wydawał się tak świetny, że nie wyobrażano sobie tego, że można grać w inną, powiedzmy, grę. Niemcy zakładali, że zarówno Niemcy, jak i Rosja będą grały w tę samą grę, że tak powiem, multiplikując korzyści wzajemne. Tymczasem okazało się po prostu, że Rosja miała zupełnie inne cele. Rosjanie, zresztą ten moment wybuchu agresywnej fazy wojny przeciw Ukrainie, on też nie był przypadkowy. My nie podkreślamy tego, że fizycznie Nord Stream 2 został sfinalizowany, technicznie on był gotów, on był sprawny do użycia w listopadzie 2021 roku, a zatem powiedzmy na 3 miesiące, kwartał przed rozpoczęciem tej agresywnej fazy. Dalej przypomnijmy sobie politykę amerykańską, która jeszcze w Genewie została przez Rosjan zidentyfikowana jako słaba, bardzo słaba, a Biden był postrzegany jako naprawdę przywódca, który jest bardzo mocno defensywny.
Bez charyzmy.
wówczas stanowisko Bidena z końca 2021 roku, z perspektywy naszej, ono byłoby tyle kuriozalne, co niebezpieczne, bo przecież to było oficjalne stanowisko administracji amerykańskiej, że oni co prawda nie są zachwyceni finalizacją tą techniczną budowy Nord Stream 2, ale skoro ta infrastruktura już jest gotowa, to należy założyć, że ona będzie wykorzystywana. W związku z czym no, to tak naprawdę z perspektywy Kremla stwarzało wrażenie, że no, w istocie...
Że jest akceptacja
tak,
do tego
jest akceptacja,
projektu.
Jeżeli chodzi o tam powiedzmy pewną asertywność Berlina pod koniec 2021 i na początku 2022 roku. Tutaj chodziło o certyfikację. Znów, gdyby się przyjrzeć no, powiedzmy technicznym aspektom, czy rzeczywistym aspektom tej gry, tak naprawdę gra chodziła o podział zysków, a nie kwestionowanie samego przedsięwzięcia. W związku z czym wydawało się na Kremlu, że osiągnięte zostało wszystko, co było wartościowe i teraz można sobie pozwolić na wejście już militarne na Ukrainę, dlatego że te związki z Zachodem, czy uwikłanie Zachodu poszło tak głęboko, że Zachód po prostu będzie akceptował tę krótkotrwałą z perspektywy rosyjską. Tutaj niestety zacytuję specjalną operację wojskową.
W kluczowym temacie profesor Jacek Reginia-Zacharski, dyrektor Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej MSZ. Panie dyrektorze, jaki sposób ta sytuacja, ta nowa mapa interesów energetycznych lokuje dzisiaj Polskę? Czy będziemy państwem strategicznym może wobec mniejszych państw, tych państw osi chociażby Trójmorza, także i w tym temacie?
No tutaj perspektywa znowu szersza jest oczywiście wymagana, dlatego że to nie jest tak, że nas wydarzenia globalne nie dotyczą. One oczywiście nas dotyczą. My bardzo pilnie badamy, obserwujemy, monitorujemy rozwój w ogóle geopolityki, bo ewidentne jest to, że żyjemy w czasach bardzo głębokich no i przyspieszających chyba zmian geopolitycznych. W związku z czym no, siłą rzeczy naszą pozycję będzie też określać środowisko. To jest całkiem naturalne, w związku z czym będzie nas określał ten nowy ład i być może nowy system międzynarodowy. Jeżeli idzie natomiast o nasze działania, no, ponieważ przetrwało to lat w istocie 8, myślę, że możemy przyjąć, że chociażby projekt czy idea Trójmorza okazało się jednak sukcesem. Ba, ostatnio przecież dołączyła Grecja. Co prawda wyrastają nam nowe. No właśnie, wydaje mi się, że możemy nawet postawić taką hipotezę, że formują się pewne bloki, dlatego że przypomnijmy, że ostatnio w Johannesburgu do BRICS-u dołączyła grupa 6 państw w zapowiedziach nieco wcześniejszych szczytu przygotowawczego, czy właściwie spotkania roboczego. Mówiło się nawet o 40 kandydatach w kolejce. No, być może to jest przesada, ale to pokazuje, że ten świat się reformatuje. W związku z czym takie ruchy czy inicjatywy o charakterze no jednak mimo wszystko lokalnym czy regionalnym, to jest bardzo dobra odpowiedź tych mniejszych potęg, o może w ten sposób.
Uważa pan profesor, że stoimy trochę w rozkroku, czy to ma być ten nasz sojusz, polski sojusz z głównym partnerem transatlantyckim, amerykańskim, czy też jednak bardziej postawić na tą oś, która jest określona trójkątem weimarskim, Niemcy, Francja. Czy to rozdarcie jest, czy też już dzisiaj możemy powiedzieć, że raczej zarysowuje się bardziej jeden z tych sojuszy jako kluczowy dla nas?
No tutaj odpowiedź jest bardzo, bardzo złożona, dlatego że pytanie dotyczy tego, w której domenie się poruszamy. Zarówno w Paryżu, jak i w Berlinie nie ma szczególnych wątpliwości, że w zakresie tego twardego bezpieczeństwa Stany Zjednoczone są i będą pozostawać jeszcze dosyć długo czołowym gwarantem, czy głównym gwarantem tego bezpieczeństwa. Natomiast stawianie na inne akcenty, no na przykład teraz prezydencja hiszpańska akcentuje powrót, bardzo taki wyraźny, to jest jeden z priorytetów do otwartej autonomii strategicznej, tylko ona już jest inaczej formatowana, aniżeli ta pierwotna koncepcja francuska. Tam się właśnie stawia na autonomię w zakresie możliwości produkcyjnych, możliwości naukowych, artificial intelligence i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym ja bym tu wyciągał taki wniosek, że jednak autonomizowanie się od tego obszaru, czy w ramach tego obszaru transatlantyckiego w tej domenie nie mieli militarnej, ono jest przynajmniej w fazie, no niech będzie, planów wykonawczych. Zatem gdzie my się znajdziemy z naszym ewidentnym priorytetem bezpieczeństwa, też wydaje mi się odpowiedzią dosyć oczywistą. Dla nas priorytetem jest bezpieczeństwo i to takie twardo wymierne z bardzo prostego powodu. To przecież za naszymi granicami, a nie gdzieś tam w okolicach Pirenejów, toczy się brutalna i zbrodnicza wojna.
O czym mówił profesor Jacek Reginia-Zacharski. Bardzo dziękuję.
I ja dziękuję. Miłego dnia.
Kłaniam się Państwu, życząc również miłego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.